Teraz w ramach katechezy wysłuchajmy homilii świętej pamięci księdza biskupa Tadeusza Płockiego, która była wygłoszona przez niego 3 maja w 2006 roku.
Krzyżowanie miało się ku końcowi. Skazańcy oddychali bardzo nierówno. Najbardziej wyczerpany był ten w środku. Co pewien czas poruszały mu się spalone usta. Do tych, co stali pod krzyżem, dochodziły urwane słowa. Wokół kłębiło się od brunatnego kurzu i dymu. Ludzie, nasyceni widokiem krzyżowania, powoli schodzili w dół. Została tylko ona jedna, pod krzyżem. Oto syn Twój rozległo się. Matko, oto syn Twój. A potem, synu, oto matka Twoja. Mówił, a oczyma wodził po obcych, odchodzących gdzieś daleko, hen ponad czasem i przestrzenią. Stała bezsilna. Chciała mu w jakikolwiek sposób pomóc, ale nie było sposobu. Stała nieruchoma i całą sobą chciała się przemienić w syna, aby on to odczuł, że nie jest sam, by było mu lżej. Tymczasem on zrezygnował z tego dzielenia wspólnej męki. Chciał tylko powiedzieć do matki: Matko, oto dzieci Twoje. Oto dzieci Twoje, którym jesteś bardzo potrzebna. Bo spójrz tylko, co oni ze mną zrobili. Patrz, jak są zepsuci, zdenerwowani, bez serca, osieroceni, wykorzystywani, smutni, beznadziejnie zagubieni. Dlatego tu przyszli. Dlatego szukają kogoś. Strach przed samym sobą dodał im odwagi, aby mnie wepchnąć na krzyż. Oni nie wiedzą, co robią. Im trzeba matki, im trzeba miłości i matczynego serca. Patrz dalej. Spójrz na rok 2006. Widzisz, są tacy sami jak ci pod krzyżem, zagubieni w tłumie, którym można kierować jak pajacem na sznurku, który można wykorzystywać do własnych interesów. Czy widzisz twarze młodych, beznadziejnie znudzonych? Są młodzi, a często nic ich nie cieszy. Rozpędzeni rytmem, głośną muzyką, w jakimś transie starają się zapomnieć o smutku. Nadrabiają jak mogą, udają przed samym sobą. Ale gdy kończy się zabawa czy dyskoteka, gdy milkną ostatnie takty muzyki i gasną światła luminofonii, znowu są smutni. Potrzeba im ciepła, potrzeba im miłości, serca matczynego. Matko, przygarnij ich do siebie. Od teraz wszystkie dzieci świata to Twoje dzieci. Stała nieruchoma. Rozumiała wszystko, przyjęła, choć to było tak ciężkie jak krzyż. Niełatwo zostawić swego jedynego syna, który umierał, aby otoczyć sercem matczynym tych, którzy śmierć mu zadają. Jest to heroizm, bohaterstwo. I stoi tak do dziś. I troszczy się o wszystkich ludzi, o ich zbawienie. Dlatego Matka Boża ciągle do dzieci przychodzi. Rok 1858, Lourdes. Gdy świat, Kościół borykał się z trudnościami, które wydawały się nie do pokonania, gdy pękało wszystko i niebezpiecznie zaczęło się chwiać, przyszła niepokalanie poczęta. Mówi Bernadecie o sprawach ludzi, błaga o pokutę, nawrócenie, prosi o jedno, tylko o różaniec. Rok 1877, Gietschwald. Kiedy katolicyzm był zagrożony przez Kulturkampf, a żelazny kanclerz Bismarck szalał niemalże wszczynając batalię przeciw chrześcijaństwu, znowu przychodzi ona, matka, do swych udręczonych dzieci. Znowu przemawia, prawie to samo co w Lourdes. Prosi o pokutę za grzechy pijaństwa. Prosi tylko o różaniec. La Salette. Matka Boża przychodzi do ludzi w wiejskim stroju. Już mówi mniej, płacze, jak gdyby chciała powiedzieć więcej łzami. Skoro słowa nie trafiają, może przemówią łzy matki. Fatima. Świat ubroczony krwią rewolucji. Następna pożoga wojenna już blisko. Przychodzi do prostych ludzi, dzieci, które szczerze potrafią kochać. Łucja, Hiacynta i Franek. Matka mówi: pokutę czyńcie, nawracajcie się. Jeśli świat się nie zmieni, niedługo rozpocznie się Gehenna. A świat się nie zmieniał. Przyszła straszna noc sześcioletnia, druga wojna światowa. Starsi tu obecni doskonale to pamiętają. Wiedzą dokładnie, co to znaczyło. Wydawało się, że to będzie koniec. Wtedy papież Pius XII szuka ratunku u matki. Szturmuje wraz z Kościołem bramy domu matki, która zawsze była ze swymi dziećmi. Była przy nich za drutami obozów koncentracyjnych, w hermetycznie zamkniętych komorach gazowych, była w bunkrach głodu, była w chwilach rozstrzeliwania, w morderczych walkach, gdzie ginęły jej dzieci. A teraz spójrz w twarz naszej Matki Narodu, w twarz czarnej Madonny z pociętym obliczem. Ileż ta twarz mówi, jak bardzo jest bolesna, smutna, załzawiona, ze szramami na dobrych matczynych policzkach. To wspaniały podarunek od jej dzieci. A ona 600 lat trwa wśród nas w jasnogórskim domu. Broni, troszczy się, wędruje po ojczyźnie, boleje nad złem, prosi i błaga o powrót, o przyjście do syna, do ojca. Jak często jest niesłyszana. Dzieci zaczynają żyć po swojemu, na własną rękę, według własnej filozofii. Uciekają od ojca, od matki. Chcą wolności, a zakuwają się w niewolę. Nie zdają sobie sprawy, że to ich klęska. Jeśli nie wrócą do domu ojca, do matki, zginą. Ruszyła im jednak na ratunek. Tak przychodzi do nas jako matka nieustającej pomocy. Już nic nie mówi. Robi, co może. Rozdziela się na części i rozdaje wszystkim. O Matko, jakże nieskończone, niezgłębione są potrzeby świata. Czy widzisz te nieprzeliczone rzesze o sercach skamieniałych bez ducha? Ty jednak zawsze zwyciężałaś. Na polach bitew, w sercach, w sumieniach. I tak odniesione 350 lat temu zwycięstwo nad Szwedami, przypisane wstawiennictwu Maryi, wpłynęło na utrwalenie przekonania o jej królewskości. Przyczynia się do tego dwór królewski, szlachta, duchowieństwo. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, której w rocznicę był pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. Król Polski pełen wdzięczności i nadziei w obecności senatorów, biskupów, szlachty i ogromnych rzesz zwykłego ludu wypowiadał słowa ślubów. Wielka człowieczeństwa, boskiego Matko i Panno, ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla Królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się, Król, do Twych najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederację czynię, Ciebie za patronkę moją i państwa mego królową dzisiaj obieram. Mnie, królestwo moje, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę. W czasie podniesienia król szedł z tronu, złożył berło i koronę i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów Wielka Boga Człowieka Matko Najświętsza Dziewico, ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć jej cześć. Ślubował wystarać się Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie jej święta jako Królowej Korony Polskiej. Przyrzekł zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po mszy świętej, w czasie której król przyjął również komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie, powtórzone przez wszystkich obecnych, nowe wezwanie. Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. Koronacja obrazu koronami papieskimi 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Świadczy o tym Konstytucja Sejmowa z 1764 roku, której czytamy, że Rzeczypospolita jest do swej Najświętszej Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie cudami słynącej nabożna i jej protekcji w potrzebach doznawająca. Czym jest dla Polaków Królowa Polski okazało się w pełni w okresie zaborów. Sanktuarium częstochowskie z obrazem Królowej Polski stało się duchową stolicą Polaków żyjących w trzech zaborczych państwach. Po odzyskaniu niepodległości ciągną pielgrzymi w pielgrzymkach do Częstochowy, aby dziękować za dar wolności. Wyrazem wdzięczności narodu jest ustanowione w 1920 roku osobne święto Matki Bożej Królowej Polski. W czasie okupacji niemieckiej, gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół, napisał gubernator Frank. I nikt tej gwiazdy nie odważył się zgasić, bo tu, jak mówił sługa Boży Jan Paweł II, zawsze byliśmy wolni. Można pisać dzieje tego narodu na różne sposoby. Można je interpretować według wielorakiego klucza, ale jeśli chce się je zrozumieć, to trzeba przybyć tu na Jasną Górę, trzeba przyłożyć ucha do ziemi zroszonej krwią i potem ojców naszych, aby słyszeć, jak bije potężne serce narodu w jej matczynym sercu. Po wyzwoleniu u stóp Matki Bożej Królowej Polski naród zostaje poświęcony niepokalanemu sercu Maryi. Tu miało miejsce oddanie narodu Maryi za wolność Kościoła w ojczyźnie i świecie. Tu rozpoczęto czcić Maryję jako Matkę Kościoła. 13 maja 1957 roku kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej zostaje poświęcona w Rzymie przez Ojca Świętego. Obraz przywieziony przez wielkiego prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego zaraz rozpoczął wędrówkę od parafii do parafii po naszej ojczyźnie. Maryjo, Ty wyrosłaś jak niepowtarzalny kwiat na płaszczyźnie naszych polskich dziejów. Śpiewano Ci pieśń, układano hymny, bito pokłony, ale też deptano, bezczeszczono i wyrzucano jak przybłędę. Twój obraz przecież aresztowano, Ciebie internowano, wtedy wędrowały same ramy. I znowu pojawiłaś się w Radomiu, bo matka nie zna lęku, matka z miłości idzie do dzieci. Nie boi się śmierci. Ty pokorna i zawsze wierna, wędrowałaś i wędrujesz z nami przez lata. Dziś przychodzisz, aby jeszcze raz uwidocznić Twoją z nami obecność. Matko, niewiele mamy. Serca nasze skalane często brudem zła, oczy jakże często patrzące z nienawiścią, ręce krzywdzące, nogi biegnące tam, gdzie mrok. Ogarnij swym matczynym wzrokiem i sercem każdego Polaka i cały nasz naród. Spójrz na rodziny wielodzietne, borykające się z tyloma kłopotami. Zobaczysz trudności rodzin nie mających mieszkań. Otrzyj łzy matek, żon i dzieci w rodzinach alkoholików, mężów i ojców pijanych już na zapas, na dziś i na jutro. Bądź matką dla dzieci porzuconych przez własnych rodziców. Bądź nadzieją dla pracowników służby zdrowia i nauczycieli. Spójrz także na ciężką pracę wiejskiego ludu, na wytrwałe jego zmaganie się o należytą rangę i szacunek dla rolnika, który modli się i żywi. W niejednej wiosce zobaczysz, Maryjo, puste domy, staruszków przy pracy na polu, choć już dawno zasłużyli na odpoczynek. Dostrzeżesz także sąsiadów mieszkających przez płot czy w jednej klatce schodowej, którzy mijając się odwracają od siebie głowy, zamiast mówić sobie: szczęść Boże w pracy. Matko nasza i Królowo, to nas boli, to nas zawstydza. Weź nas za rękę i pomóż wstać. Pomóż iść prosto za Twoim Synem, który jest drogą, prawdą i życiem. Dzisiejsze święto, będąc jednocześnie świętem kościelnym i świętem narodowym, jest także głosem wzywającym współczesnych architektów życia społecznego do nieizolowania człowieka od Boga, spraw ludzkich od spraw Bożych. Przed 60 laty, kiedy po doświadczeniach II wojny światowej, która pochłonęła 6 milionów ofiar wśród ludności polskiej, ojczyzna nasza została poddana kolejnej dziejowej próbie wierności Bogu i Jego Najświętszej Matce oraz tradycji narodowej. Ideologia komunistyczna, która za cel postawiła sobie stworzenie raju na ziemi bez Boga, w sposób nadzwyczaj programowy i wyjątkowo konsekwentny, przystąpiła do walki z Kościołem katolickim i głoszoną przez niego Ewangelią. Zerwano konkordat z Watykanem, wyrzucono religię ze szkół i szeregów Wojska Polskiego, sądzono i więziono siostry zakonne, kapłanów, biskupów. Decyzją ówczesnych władz pozbawiono wolności, a tym samym możliwości wykonywania obowiązków pasterskich prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego. Polska stanęła zresztą nie pierwszy raz w swej niezwykłej historii na szczycie narodowej Golgoty. I wówczas, gdy wydawało się, że Bóg zapomniał o Polakach, opatrznościowy mąż stanu, dziś sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, wspomniał na fakt historycznych zaślubin Polski z Matką Jezusa Chrystusa. Polakom tonącym w potopie bezbożnictwa wskazał na tę, która właśnie na Golgocie została dana nam za matkę. Polakom pozbawionym niepodległości i suwerennej władzy przypomniano, że od 300 lat żyją pod rządami Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która cierpliwie przez wieki powtarza: uczyńcie wszystko, co Syn mój wam powie. Dlatego w dniu dzisiejszym, gdy świętujemy 350. rocznicę ustanowienia nad Polską rządów Królowej Polski oraz 215. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ośmielam się skierować do rządzących i rządzonych następujące wezwanie. Nie bójcie się Maryi, Królowej Polski, wziąć do siebie. Nie obawiajcie się Królowej Polski, nawet wówczas, gdy usłyszycie od niej polecenie, abyście uczynili wszystko, co Jezus Chrystus wam powie. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach bzu. Może bociany, co wracają tu do gniazda, coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dni. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto, tak pod górę, tak pod prąd? Może to zapomniana, dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni. Amen.
8:48 wysłuchaliśmy homilii księdza biskupa Tadeusza Płoskiego, który wygłosił ją 3 maja 2006 roku. Dziękujemy, księże biskupie, za wszystkie Twoje homilie i wszystkie do nas wezwania.